Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś o kłótniach w rodzinie mówimy w takim gronie. Ksymena Klamińska, trener komunikacji bez przemocy.
Dobry wieczór.
Jest z nami także psycholog Wacław Mitoraj, Katarzyna Miążek i Joanna Jędrzej-Żelowscy. Trochę próbowaliśmy ustalić definicję, czym jest kłótnia. Wiemy już, że mamy sprzeczki, mamy kłótnie, mamy awantury, to wszystko ma jakby różne nasycenia. Generalnie chodzi o to, że nie są zaspokajane nasze potrzeby i że te, że nie wytrzymują po prostu emocjonalnie. I to są jakby takie podstawowe rzeczy. Usłyszeliśmy trochę o takich kardynalnych błędach, no nie wiem, czy można mówić o błędach przy kuchni, ale przy kłótni, ale o takich naszych zachowaniach, słowach, które generalnie nie powinny się pojawiać.
Które nie służą.
Które nie służą, ale się pojawiają. Zapowiadałam przed przerwą, że teraz troszeczkę zmienimy tę konfigurację. Mówiliśmy już o tym, że wychodzimy z własnych domów i też pewne modele kłótni czy awantur rodzinnych mamy wdrukowane. Jaki to jest rodzaj kłótni? Czy też jak je pamiętamy ze swoich domów, no i jak to się potem przenosi na takie nasze życie tu i teraz?
W moim domu na przykład moja mama reagowała na problemy w ten sposób, że się nie odzywała. Potrafiła nie odzywać się tydzień, dwa, trzy, cztery, więc jak tylko okazało się, że będziemy z Radkiem mieli dziecko i zdecydowaliśmy się na wspólną rodzinę, to pierwsze, co powiedziałam mojemu mężowi, że bardzo bym go prosiła, żeby w naszym domu nie było milczenia na temat trudnych spraw, bo ja to przeżyłam i dobrze sobie zdaję sprawę, że to do niczego dobrego nas nie doprowadzi. I generalnie pierwsze 3-4 lata były bardzo burzliwe, bo bardzo dużo rozmawialiśmy na różne ważne tematy, ale jakoś przez to przeszliśmy
obronną
ręką.
Czas ustalania stanowisk.
Tak, natomiast myślę, że mogę powiedzieć tutaj tak dość abstrakcyjnie, bo nie będę mówiła ani kto, ani co i mam nadzieję, że mój mąż też się o tym nie dowie, że o tym powiedziałam. Któregoś razu pamiętam w czasie świąt, przed świętami wrócił ze spowiedzi i mówi do mnie, słuchaj, mówi, jako najlepszą anegdotę, zaśmiewał się po prostu do rozpuku, mówi, co ja usłyszałem dzisiaj od księdza, mówi. No wyjawiła mu swoje grzechy, a on do mnie w odpowiedzi, musi pan więcej jeszcze rozmawiać ze swoją żoną. A mój mąż powiedział, proszę księdza, więcej to już się po prostu nie da. Także rzeczywiście ja wyniosłam może też taki mechanizm z domu, że byłam tego nauczona, że u mnie w domu problemów się nie rozwiązywało. Ja z moimi rodzicami, szczególnie z mamą, nie rozmawiałam na temat ani błahych, ani poważnych rzeczy. Po prostu był to zawsze temat tabu. Oni z tatem jak się kłócili, to też gdzieś to wybuchało po 3-4 tygodniach i po prostu działy się tak straszne rzeczy, że do dziś jak to wspominam, to tak śmieszno straszno. I zastanawiam się, jak sobie można takie piekło na ziemi stworzyć. Natomiast dobrze wiem, że to do niczego nie prowadzi i jakby w kontrze zbudowałam swoje życie, stwierdzając, że są inne metody. Zaczęłam troszeczkę czytać właśnie na temat jakiejś asertywności, rozmawiania takiego, żeby kogoś nie skrzywdzić, ale powiedzieć mu o swoich emocjach. I wydaje mi się, że przez te wszystkie lata, już prawie 20 naszego małżeństwa, dość dobrze sobie z tym radzimy. Choć rzeczywiście czasami jakieś tam emocje biorą górę, czasami też dajemy sobie taki czas, powiedzmy kilka godzin czy jedną noc, żeby przemilczeć o pewnych sprawach i nie mówić o wszystkim, bo wydaje mi się, że no też nie zawsze każdy z nas jest gotowy do tej rozmowy w tym momencie. Także czasami rzeczywiście pozwalamy sobie na taką ciszę, ale też tak powiem, naprawdę krótki czas i taki, który obydwoje uważamy, że jest po prostu potrzebny, żeby te emocje troszeczkę opadły, żebyśmy nie byli tacy nabuzowani i tacy agresywni zwyczajnie wobec siebie. I to jest chyba, no nie wiem, myślę teraz, że spotkało mnie być może w moim domu jednak szczęście z takim paktem niemowy, niemocy moich rodziców, bo bardzo szybko w życiu zdałam sobie sprawę, że ja chcę inaczej i tak to wprowadzam w moje życie. Przez to kłócimy się z mężem dość dużo, dość gwałtownie, ale jestem bardzo szczęśliwa, że to wszystko jest wypowiedziane i umiemy znaleźć porozumienie.
Czyli mamy, albo powielamy wzory, albo realizujemy takie antywzory.
A to wielka sztuka z takich trudnych doświadczeń, użyć trudnych doświadczeń, żeby je przekuć w coś konstruktywnego, co nas prowadzi przez życie.
Jak w waszym przypadku, jakie wasze tradycje rodzinne w temacie kłótni mieliście?
Widziałem trudniej, bo moi rodzice w ogóle się nie kłócili, także jak startowałem na studia, to tam jedną z części była taka część psychologiczna, taka ocena psychologiczna i tam pamiętam, że pisałem o swoich rodzicach i pisałem, że oni są właśnie takim dla mnie wzorem małżeństwa, idealnego małżeństwa, bo oni się faktycznie nie kłócili ze sobą. Z dużą czułością się do siebie odnosili. Mój tata zmarł, ale przez całe właściwie życie odnosili się do siebie bardzo z dużą czułością i ja z domu nie pamiętam. Raz pamiętam jakąś taką aferkę, która pamiętam, bo zdumiony byłem w ogóle, że coś takiego. Chyba tam jakieś zazdrości wchodziły urojone u mojej mamy, ale to raz coś takiego się zdarzyło, także ja zupełnie
taki... Pielęgnujesz pamięć.
Nie mam takich wzorców. Wiesz, z czasem, z perspektywy i z dystansu, no to tam pewne rzeczy przestały być takie idealne dla mnie, ale wtedy w dzieciństwie i młodości, no to małżeństwo moich rodziców to była taka oaza spokoju, także no ja niestety nie mam dobrych doświadczeń. Nie mam z czego czerpać, jak się kłócić.
Czy musiałeś się nauczyć?
Tak. Mnie się daje, że tata Andrzeja we wszystkim mamie ustępował i dlatego nie mieli kłótni w domu. Tak ja to widzę, znając jego rodzinę. Cieszę się, że mój mąż nie ustępuje mi we wszystkim, bo bym go zniszczyła po prostu, myślę sobie, z moim charakterem. Cieszę się, że się stawia i że się kłócimy. U mnie w domu cichych dni to raczej nie było. Godziny może właśnie, jak mama już po wielkiej awanturze, moja mama kłóciła się głośno, także chyba cały blok słyszał, bo klatka schodowa to na pewno. I tata coś jej tam odpowiadał, ale jak już czuł niemoc, to szedł na tak zwaną żywotkę, czyli swoją działkę i spędzał tam kilka godzin, a mama wtedy zostawała pokrzywdzona i płakała zazwyczaj i to też mnie wkurzało.
Czyli zestaw wymieniony już w tym programie.
Zestaw, no właśnie. I też właśnie, ja myślę, że ona jest zupełnie inaczej, bo znaczy jest czasami głośno. Talerze już nie latają, bo już nauczyliśmy się inaczej rozwiązywać problemy, ale...
Chronić dobra materialne.
Ale właśnie cieszę się, że u nas jest tak, że jednak rozmawiamy i że nawet jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, to rozmawiamy i na końcu jest jakieś zawieszenie broni i wracamy do tego tematu później i tyle.
A ciekawa jestem, Ksymena, jak lecą talerze, to jest komunikacja z przemocą czy bez przemocy?
Tutaj też trzeba byłoby tą przemoc dokładnie dodefiniować i czy to było umówione, w jakim kierunku i najważniejsze, z jaką intencją jednak lecą. Bo to też tak jak o tych cichych dniach sobie myślę, że to zależy o co nam chodzi, czy o to, żeby mieć czas, żeby zbudować sobie jakąś historię, urazy i jeszcze dopisać kilka wątków, wyciągnąć z przeszłości coś, czy po prostu tak jak mówiłaś, żeby się uspokoić i tam wrócić do myślenia. Więc to naprawdę wszystko zależy.
A najbardziej w kłótniach mnie wnerwia właśnie, jak wyciąga na przykład moją mamę do kłótni. On się ze mnie śmieje.
Klasyka, to jest tak zwana klasyka.
Tak, właśnie. Andrzej się ze mnie nabija, mówi, o, teściową kochaną do łóżka zaprosiłaś, bo jeszcze tam mu coś przyszpilę. I jednak ma wpływ kłótnie rodziców, bo mój ojciec wychodząc, jakby mówił, mam cię dosyć, idę sobie od ciebie, nie będę więcej z tobą gadał. I mnie najbardziej boli, nie to, że mój mąż tam coś mi przykrego powie, chociaż to boli, bo także wpięte, ale najbardziej ze wszystkiego mnie boli, jak on machnie rączką. Machnie, wykonuje ten gest machnięcia i ja po prostu czuję się już...
Jak mamuśka.
Koniec.
Iść do kuchni koniec. I popłakać.
Dokładnie.
Ale działa to w końcu konstruktywnie, ponieważ jest to taka prowokacja, która na moment podnosi to napięcie, żeby dalej akcja postępowała.
To mnie tak jest.
Tak. Już się nie zapiekło.
Żeby się nie... Tak.
Ktoś musi być zostać reżyserem. Mhm. To tak jest, że czasami...
No państwo oboje są reżyserami świetnymi.
Dalsza rodzina. Bo mamusie, tatusiowie, mamy jeszcze teściów i mamy jeszcze teściowe... Mamy dalszą rodzinę, są jakieś ciotki, są jacyś wujkowie i są jakieś sprawy, które jedni załatwiają przy rodzinnym stole, a inni ciągną latami, pielęgnują urazy, pogłębiają rowy pomiędzy różnymi stronami rodzin. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, bo to też z pewnością nie jest bez znaczenia, w jaki sposób się kłócimy, w jaki sposób w ogóle radzimy sobie z konfliktami.
Ja ci powiem tak. Marzę o tym, marzę od 22 lat naszego małżeństwa, od 27, odkąd się znamy, żeby się pokłócić z moją teściową. Żeby jej po prostu powiedzieć wszystko, co o niej myślę. Marzę o tym, żeby to zrobić i wiem, że tego nie zrobię nigdy. I urazy rosną, pielęgnuję je w sobie niestety i wiem, że się z nią nie pokłócę ze względu na mojego męża, ze względu na nią, ponieważ jest już staruszką. I chyba też ze względu na siebie, bo wiem, że gdybym jej to wszystko wygarnęła, nie czułabym się w tej chwili z tym dobrze.
Co zrobić z takimi historiami? No bo czemu tak naprawdę, czemu one służą? Czy komuś służą? takie pielęgnowane urazy i sytuacja jest patowa, prawda? Bo to są jakieś racje, o których Asia mówi.
Pielęgnowane urazy?
Nie, racje to, że teściowa jest już starszą osobą, no i sensu zwyczajnie nie ma, jakby wygarnianie, tak?
No to...
No ale co wtedy? No, ani w tą,
pani
ani
po prostu
w tą.
Sobie stawia pytanie, jaki to ma sens i czemu to ma służyć? Czy w tej sytuacji, czy w tym wieku, czy po tych latach istotne jest układanie sobie zdrowych, przewietrzonych stosunków z teściową, czy nie? One się już po prostu nie ułożą. W związku z tym ta świadomość tego, że nie da się sytuacji rozwiązać i świadomość tego, że byłoby to tylko jakby oczyszczenie siebie, wywalenie z wszystkich swoich emocji, tak, to ta świadomość pozwala pani jakby nie podejmować takiej akcji, ale jest lżej wtedy, jeżeli pani sobie tak pomyśli?
No.
Jest lżej. No tak. Czyli najistotniejsze w tym jest jakby zrozumienie tego, co się dzieje. Nie, zrozumienie tego, co się dzieje. Ustalenie, czy to ma sens,
ja
co ma sens.
Sobie.
I podjęcie decyzji, bo jeżeli podejmujemy decyzję, że będziemy postępowali tak, a nie inaczej, to już jesteśmy odbarczeni, tak? Nie jesteśmy w jakimś tam ślepym zaułku, bo to jest nasza decyzja.
No tak, ale też pytanie, czy to nie jest taka ryzykowna zabawa, tak? No bo tak się w sobie tam pielęgnujemy. Pytanie, czy to nie wybuchnie w tak zwanym najmniej odpowiednim momencie?
Nie, myślę, że by miało wybuchnąć, to już by wybuchło.
Proszę dbać o swoją kondycję, dobre samopoczucie i wtedy będzie dobrze.
Jak to jest z tymi odleglejszymi, skonfliktowanymi?
Ja myślę właśnie o tym, co Asia powiedziała i o tym, o czym ty mówiłaś. Ja myślę, że to są inne sytuacje, bo Asia to ma kontrolę nad tym, jak gdyby samą świadomość pewnych sytuacji i fajnie, że tak jest. Natomiast myślę, że czymś innym jest, kiedy nie mamy kontroli nad tym. I też znam takie sytuacje z mojej rodziny bliskiej, kiedy jakiś katalog krzywd jest odgrzewany przy każdym rodzinnym spotkaniu. Jeżeli jest powrót do spraw, które miały miejsce, nie wiem, 30 lat temu. I one budzą takie same emocje jak 30 lat wcześniej, także to, albo jeszcze większe, bo to jeszcze są podkręcane dodatkowo. I to jest przerażające i no niestety, na szczęście mnie to nie dotyczy, ale no, znam takie sytuacje z rodziny, gdzie po prostu no, nie ma szans na to, żeby jakąś sprawę zamknąć, bo na cały czas jest ta krzywda, która się stała tam prawdziwa czy wyimaginowana lata temu, trwa, tak? I nie ma szans.
Tego nie przerobił. No.
Też pytanie, tutaj jeszcze taki jeden aspekt takich pielęgnowanych urazów, katalogu krzywd, jak to powiedziałeś, na ile się to przekłada na kolejne pokolenia, prawda? Przykładowo skonfliktowany brat z siostrą gdzieś tam w wieku 20-30 lat temu i potem te konflikty idą dalej w rodziny, idą w dzieci. Idą rzeczywiście? Ma to wpływ? Że jest przykładowo skłócone rodzeństwo, a potem oni mają swoje dzieci i w jakiś sposób to, czy się przekłada?
No zdarza się, że takie urazy
z pokolenia na pokolenie.
Urazy są pielęgnowane, ale to nie ma takiej konieczności, żeby to tak wyglądało, bo...
Czyli może nie musi.
No pewnie, że tak. Jeżeli istnieje wola porozumienia w tym młodszym pokoleniu i jakby zostawienie tego, przeprowadzenie takiej jakby rozsądnej, racjonalnej granicy między pokoleniem starszych a naszym pokoleniem, że oni mieli tak i chcieli tak, a my możemy mieć zupełnie inaczej, no to dzieją się zdrowe rzeczy.
A bywają też sytuacje, kiedy te skonfliktowane strony nie dopuszczają do jakby takiego zacieśnienia więzi z tego młodszego pokolenia, bo po prostu konflikty są na tyle duże i wtedy... To się przekłada.
To ja myślę, że to jest kwestia dorosłości, no, że jest taki moment, do pewnego momentu my mamy wizję świata przekazaną nam przez rodziców i patrzymy na świat ich oczami, na ludzi też ich oczami, no, ale przychodzi taki moment, kiedy stajemy się dorośli i sami sobie wyrabiamy opinię na temat spraw i ludzi. No i jeżeli ktoś nie potrafi się od tego uwolnić, nie potrafi zbudować sobie własnego zdania, tylko dla niego zdanie rodziców nadal jest tym najważniejszym, to świadczy o jakiejś niedojrzałości, tak mnie się wydaje. No. Ja znam taką sytuację z własnego życia, kiedy jeden z członków mojej rodziny dalszej był mi przedstawiany w bardzo negatywnym świetle. No, ja poznałem później tę osobę osobiście, okazało się, że niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością, no, ale no to chyba na tym właśnie polega dorosłość. Żeby...
Ta ciekawość drugiej osoby, o której
tak, że nie zamykamy wcześniej. Się w tych opiniach, które nam zostały przekazane, ale budujemy sobie swoje własne.
To taka dosyć optymistyczna teza o tym dojrzewaniu. Ja mam nadzieję, że jest tak w większości przypadków, a nie w mniejszości. Czasem mam wątpliwości, czy starzenie to jest dojrzewanie, czy dorastanie. I czasem mam takie poczucie, że te pokoleniowe rzeczy to są taki menuet, jest takie sztywno ustalone tańce, których się uczymy, w takie sztywne schematy wchodzimy i je powtarzamy. I mam anegdotę, mogę anegdotę.
Jasne.
To taka chyba jest dosyć znana o szynce, jak w rodzinie kobiety kolejne okrawały szynkę przed gotowaniem, jak takie mięso jest surowe i potem się je gotowało, peklowało i gotowało. I była w rodzinie zasada, że trzeba okroić na 5 centymetrów. No i któraś z kolei dziewczyna powiedziała, nie, no to jest bez sensu strata tego mięsa, ale czemu? No moja matka tak zawsze robiła. No i na szczęście ta storka rodu jeszcze żyła i ta najmłodsza poszła do niej, ale babcia, czemu tak to robiłaś? No wiesz, no wojna była, miałam jeden garnek, mały był, one się były wielkie zwykle, to trzeba było okroić, żeby się zmieściło, tak? Ale to właśnie tak się robi, tak? W naszej rodzinie tak robimy i tak bezrefleksyjnie powtarzamy pewne rzeczy. Ten człowiek jest niefajny, z nim nie gadamy.
Dopóki
i tak
się
jest.
Nie znajdzie ktoś, kto tą ciekawością
z refleksją
się wykaże.
Jakąś, tak.
W rodzinie ważne są rytuały. Rytuały trzymają rodzinę
w takim poczuciu
tożsamości, ale czasami biorą się one rzeczywiście z tego, że garnek był za mały.
No właśnie,
ale
i tutaj to czasami i zależy. Niestety zwykle jest najczęstszą prawną odpowiedzią.
Tak, bo z kolei to, co powiedziałaś właśnie o tym, że w naszej rodzinie się tak robi, to ja bardzo często tak zwracam się do moich dzieci, kiedy robią coś, co mi się nie podoba. I nie lubię mówić im, nie rób tak, nie zachowuj się w ten sposób, albo brzydko się za, ale nawet nie, bo to gdzieś tam już też mam troszeczkę inne takie odruchy, ale brzydka jesteś, na przykład moja babcia siedzi z nami przy stole i mówi do mojej córki, brzydka jesteś, tak ładne dziewczynki nie robią, a moim rytuałem jest mówienie, w naszym domu tak się nie robi. Moja córka wchodzi na przykład na stół, najmłodsza, ja mówię, Polciu, w naszym domu tak się nie robi. I o dziwo to działa. Przeczytałam to kiedyś w książce i nauczyłam się tego po prostu jak mantry i zauważyłam, że to po prostu jest jeden z takich zwrotów kluczy, który w niesamowity sposób działa. Dzisiaj ustawiałam dzieci do zdjęcia grupowego, obce mi zupełnie i właśnie też tam któryś z nich zachowywał się w jakiś taki nieodpowiedni sposób, gdzieś tam wygłupiał się, nie chciał mnie słuchać. I ja w którymś momencie mu coś powiedziałam, on do mnie, co? A ja tak popatrzyłam na niego, ja mówię, wiesz, mówię do niego, u mnie w domu mówi się proszę. A jego jak zamurowało po prostu. I prawda była też taka, że nikt się z niego nie śmiał, bo ja go nie obraziłam, ale widziałam, że do niego to rzeczywiście dotarło. I za chwilę do mnie mówi, proszę, i zreflektował się. Także rzeczywiście czasami taki rytuał nie jest właściwy, a wydaje mi się, że są takie rzeczy, o których rzeczywiście warto mówić w taki sposób i to działa. To pomaga.
Ważne jest, żebyśmy potrafili dzieciom naszym w jakiś sposób przekazywać informacje o regułach, jakie obowiązują, tak? Do niego niekoniecznie musi być jakieś konkretne wymienianie reguł. Czasami wystarczy powiedzieć, w naszym domu tak się nie robi.
I to fantastycznie działa.
Oczywiście. I to jest bardzo ważne.
Sztuka rozpoznania, które rytuały służą, a które tak naprawdę są po prostu zbędne.
Albo w naszym domu się tak robi, tak? Czyli siada się razem do stołu, razem się modli, czy razem się robi jeszcze coś innego.
Przychodzi czas, kiedy dziecko mówi, ale ja tak nie chcę.
I wtedy się zaczynają kłótnie w rodzinie.
I wtedy mamy dowód dorastania do samodzielności.
Wtedy się zaczynają kłótnie w rodzinie. Kłótnie w rodzinie są dzisiaj tematem programu Z rodziną mi do twarzy. Wracamy, proszę Państwa, do tego tematu po krótkiej przerwie muzycznej.